Jeżeli byśmy się tak, Bóg nas przeniósł do roku 1517, do października 30, i tam byśmy, 31, i tak byśmy tak stanęli przed taką katedrą, to tam byśmy zobaczyli drzwi, ogromne drzwi, drewniane drzwi i człowieka z młotkiem, który wziął gwoździa i przybił, pach, 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 pach. Tezy, i od tego się zaczęło, tak? Dzisiaj na wspomnienie tego coś uczynimy. Ja poproszę naszego brata, pastora Jarka, który podzieli się tym, ale jednocześnie do czegoś nas jakby wyzwie i wysłuchamy też jego wykładu odnośnie reformacji na Lubelszczyźnie. Jest to dla nas szczególnie ważne, dla nas ludzi, którzy żyjemy na Lubelszczyźnie, zbory nasze istnieją, abyśmy wiedzieli, co to się działo.
Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pastor Tomek mówi, że ja wyzwę, tak? To ja mikrofon zatykam i jakimi słowami chcecie, żebym użył? Dobrze, nie będę. Kochani, dzisiaj zrobimy coś, co 31 października 1517 roku zostało przybite, a my będziemy dzisiaj afirmować to. I nim zaczniemy, to jest ten znany fragment z 3 rozdziału 1 Koryntian, 11 wiersz, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który założony, a którym jest Jezus Chrystus. Chcielibyśmy się dzisiaj przenieść w klimat tamtych dni i jak myślałem, że jest pastorów, to jest tak, ja, Tomek, Janek, Paweł, Marek, moja żona, 6 jest, tak? Czy jest więcej pastorów? Dlaczego? Bo jest 95 test, to tak, ktoś będzie miał więcej. Więc każdego poproszę o pytanie, będziemy czytać po 15. No więc temu, kto mu zostanie, to doczyta już więcej. Kochani, nie wiem, czy każdy z was się zapozna. Wiecie, że było 95 test. Nie wiem, czy każdy z was czytał te tezy. Dzisiaj miał być, bo tak w pierwszej wersji wykładu miały być Luther, jego tezy i Articulus Stantis et Cadentis Ecclesiae, czyli artykuł, od którego zależy, czy Kościół, istnienie Kościoła, lub inaczej artykuł, od którego zależy, czy Kościół stoi, czy pada. I to jest artykuł właśnie, który mówi, że usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I to jest fundament, na którym stoi protestantyzm. Jeśli nam to zabrać, dostajemy uczynki. Ja potem, no to będziemy tak w kolejności, zacznę od siebie, więc te tezy, to są oryginalne, no oczywiście, że nie, z Wittenbergi i wstęp był taki, nie będę czytał po łacinie, ale po polsku. Miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami. Przewodzić temu będzie czcigodny ojciec Martin Luther, magister sztuk wyzwolonych i świętej teologii i jednocześnie nauczyciel tychże. Dlatego prosi on tych, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udział i dysputować z nami ustnie, żeby uczynili to na piśmie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytamy teza pierwsza. Gdy Pan i Mistrz, nasz Jezus Chrystus, powiada pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Teza druga. W żaden sposób nie można pod wyrazem pokutujcie rozumieć sakramentu pokuty. To jest spowiedzi i zadośćuczynienia, które kapłan sprawuje. Teza trzecia. Nie chce jednak Pan rozumieć tu tylko wewnętrznej pokuty, gdyż pokuta wewnętrzna bez zewnętrznego uśmiercenia ciała nie jest pokutą. Czwarta. Kara Boża trwa, dopóki człowiek czyni sąd nad sobą. To jest prawdziwa wewnętrzna pokuta, a więc aż do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Piąta. Papież nie chce ani nie może odpuszczać innych kar za grzechy, jak tylko te, które nałożył wedle rozumienia swego lub wedle ustaw kościelnych. Szósta. Papież nie może winy odpuścić inaczej, jak tylko zwiastując i upewniając, że Bóg ją odpuścił. Ponadto w wypadkach, które są zastrzeżone dla papieża do odpuszczenia. Kto by w tym względzie papieża sobie lekceważył, tego wina pozostałaby niezgładzona. Siódma. Bóg nie odpuszcza nikomu win, jeśli zarazem nie przywodzi go do upokorzenia się przed kapłanem jako swoim zastępcą. 8. Ustawy kościelne traktujące o nakładanej pokucie dotyczą tylko żywych i nie mogą być stosowane do umierających. 9. Dlatego też Duch Święty przychyla nam dobrodziejstw przez papieża tak, iż tenże w postanowieniach swoich zawsze pozostawał na uboczu na wypadek śmierci i ostatniej potrzeby. 10. Z tego powodu źle i nierozsądnie postępują kapłani, którzy odkładają umierającemu do czasu czyśćca kary kościelne. 11. Zamiana kary kościelnej na karę w czyśćcu to konkol, posiany oczywiście wówczas, gdy biskupi spali. 12. Dawnymi czasy kary kanoniczne nakładano nie przed, ale po absolucji, a to, aby przekonać, czy żal okazany jest szczery. 13. Umierających śmierć zwalnia z pokuty. Są oni prawnie wolni od wszystkich kościelnych ustanowień, bo umierają. 14. Im bardziej umierający tkwi w grzechach swoich lub brakuje mu miłości, tym większą to rodzi w nim obawę. I 15. Będąc blisko bojaźni połączonej z rozpaczą, ta wielka obawa wystarcza, pomijając już inne rzeczy, by zgotować mękę czyśćcową. Proszę tutaj. Tam 16 i tam do 30.
Teza 16. Piekło, czyściec i niebo są względem siebie tak różne, jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia. 17. teza. Zdaje się być, że duszą w czyśćcu potrzeba zmniejszenia bojaźni, pomnożenia miłości. 18. Ani rozum, ani z pisma nie udowodniono, żeby dusze w czyśćcu znajdowały się w stanie niezdolnym do zasługi do wzrostu miłości. 19. I to zdaje się być niemożliwe do udowodnienia, jakoby dusze w czyśćcu, przynajmniej niektóre, były pewne swego zbawienia i o nie się nie troszczyły, jakkolwiek my pewni tego jesteśmy zupełnie. 20. Dlatego papież pod przebaczeniem kary nie rozumie odpuszczenia wszelkich kar, ale tylko tych, które sam nałożył. 21. Mylą się przeto kaznodzieje odpustowi, twierdząc, że przez odpust papieski człowiek staje się wolny od wszelkiej kary i zbawiony. 22. Papież nie odpuszcza duszom w czyśćcu żadnej kary, którą dusze te wedle postanowień kościelnych w życiu tam winny były ponieść. 23. Jeżeli jest możliwe odpuszczenie wszelkich kar, to tylko względem najdoskonalszych, a więc względem bardzo niewielu. 25. Dlatego też większą część ludu oszukuje się przez bezwzględne przyrzeczenie odpustu wszystkich kar. 25. Władza, jaką ma papież w ogólności nad czyśćcem, przysługuje w szczególności każdemu biskupowi i proboszczowi w jego diecezji lub parafii. 26. Papież bardzo dobrze czyni, że nie z władzy klucza, której nie posiada nad czyśćcem, ale sposobem prośby przyczynnej udziela duszom przebaczenia. 27. Ludzkie brednie opowiadają ci, którzy głoszą, że gdy grosz w skrzynce zabrzęczy, dusza z czyśćca uleci. 28. Jest to pewne, że gdy grosz w skrzynce brzęknie, urosnąć może skąpstwo i chęć zysku. Skuteczność modlitwy przyczynnej Kościoła zależy natomiast od upodobania Bożego. 29. Któż wie, czy wszystkie dusze w czyśćcu pragną być wybawione, jak nas właśnie poucza legenda o Sewerynie i Paschalisie. 30. Nikt nie jest pewny, czy jego żal był szczery. Tym mniej może być pewny, czy otrzymał zupełne odpuszczenie. 31. Jak rzadkim zjawiskiem jest człowiek prawdziwie pokutujący i żałujący, tak równie rzadkim jest taki, który by zyskał odpust prawdziwy. To znaczy, że jest ich niewielu. 32. Ci, którzy sądzą, iż mogą zapewnić sobie zbawienie przez listy odpustowe, będą wiecznie potępieni wraz z mistrzami swymi. Grzegorz. Pójdziemy przybić potem na drzwiach lokalnych.
Do której w ogóle?
O 33 plus 15.
Czyta magister Bloch. (Głos) 33 teza. Należy się strzec tych, którzy powiadają, że odpust papieski jest najszacowniejszym darem Bożym, przez który człowiek może pojednać się z Bogiem. Teza 34. Łaska odpustowa dotyczy kary i zadośćuczynienia nałożonych przez ludzi. Nie jest to chrześcijańska nauka, że nie potrzeba pokuty i żalu temu, kto z czyśćca wykupuje duszę lub chce nabyć prawo wyboru spowiednika. 36. Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy. 37. Każdy prawdziwy chrześcijanin, żywy czy umarły, ma udział we wszystkich darach chrystusowych i kościelnych. Bóg mu udzielił i bez listów odpustowych. 38. Nie należy jednak gardzić odpustem papieża, gdyż, jak to już powiedziałem, stanowi on objaśnienie boskiego przebaczenia. 39. Zachwalać ludowi obfitą łaskę odpustów, a jednocześnie zaleczać prawdziwy żal i pokutę, jest to rzecz nad wszelką miarę trudna nawet dla najbardziej uczonych teologów. 40. Skrucha prawdziwa pożąda i łaknie kary, obfity zaś odpust uwalnia od karania i wyradza niechęć do kary lub sprzyja co najmniej do zrodzenia się takiej niechęci. 41. O apostolskim odpuście trzeba przezornie nauczać, by lud nie powziął błędnego mniemania, że odpust przewyższa inne dobre uczynki miłości chrześcijańskiej. Ja mam do 45 czytać. 8. Wszystkich chrześcijan należy nauczać, że papież bynajmniej nie sądzi, iż zakupywanie odpustu może być stawiane na równi z uczynkami miłosierdzia. Należy nauczać chrześcijan, że lepiej wspierać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż kupować odpusty. 44. Przez uczynek miłości wzmaga się w nas miłość, a człowiek staje się lepszy, przez odpust zaś nie staje się lepszy, tylko wolny od kary. Należy nauczać chrześcijan, że ten, kto bliźniego widzi w niedoli, a mimo to kupuje odpust, nie zyskuje odpustu papieskiego, ale ściąga na siebie gniew Boży. Należy nauczać chrześcijan, że jeśli nie są nadmiernie bogaci, powinni zachować grosz oszczędzony na potrzeby domowe, a nie marnować go na zakupienie odpustu. Zwłaszcza dzisiaj. Należy nauczać chrześcijan, że zakupienie odpustu jest zostawione każdemu do woli i nie jest zakazane. Należy nauczać chrześcijan, że udzielając odpustu, papież potrzebuje i domaga się raczej modlitw pobożnych niż pieniędzy, które mu przynoszą. 49. Kto czyta dalej? Marek.
Należy nauczać chrześcijan, że odpust papieski jest dobry, jeśli się na nim nie buduje zbawienia, lecz jest nader szkodliwy, jeśli z powodu niego tracimy bojaźń Bożą. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił katedrę świętego Piotra, aniżeli by miała być budowana kosztem skóry, krwi i ciała jego owieczek. Należy nauczać chrześcijan, że papież nie szczędziłby swych własnych pieniędzy, chociażby nawet kościół świętego Piotra miał być na ten cel sprzedany, byle udzielić wsparcia potrzebującym, od których obecnie kaznodzieje odpustowi wyłudzają ostatni grosz. 52. Nawet wówczas płonna jest ufność tych, którzy przez odpusty dostąpić chcą zbawienia, gdyby nie tylko sprzedawcy odpustów, ale nawet sam papież za to ręczyć chcieli duszą swoją. 53. Wrogami Chrystusa i papieża są ci, którzy z powodu kazań odpustowych w kościołach nakazują zamilknąć Słowu Bożemu. 54. Krzywda się dzieje Słowu Bożemu, jeżeli w kazaniu tyle, a może i więcej czasu poświęca się głoszeniu odpustów, co i Ewangelii. 55. Zdanie papieża jest oczywiste, że skoro odpust mający tyle podrzędne znaczenie jednym dzwonem oraz zwykłą ceremonią i wystawnością należy obchodzić, to Ewangelię mającą stokroć większą wartość należy sławić stokrotnymi dzwonami i stokroć większymi ceremoniami i wystawnością. 56. Skarb Kościoła, z którego papież czerpie odpust, nie jest dostatecznie ściśle określony ludowi chrześcijańskiemu ani przezeń znany. 57. Że nie są to skarby doczesne, łatwo stąd poznać, że nimi księża tak szczodrze szafują, ponieważ wiadomo o wielu duchownych, że oni tego rodzaju skarby doczesne raczej pilnie zbierają, aniżeli pragną rozdawać. Od 49? 63, tak? Skarby 58. Skarby te nie są także z zasługi Chrystusa i świętych, bo zasługa Chrystusa i bez przyczynienia się papieskiego przychyla łaski wewnętrznemu człowiekowi, dla zewnętrznego sprawia krzyż, śmierć i potępienie. 59. Święty Wawrzyniec nazwał ubogich jako członków Kościoła skarbem kościelnym. Użył jednak zapewne wyrazu tego w ówczesnym znaczeniu. 60. Skarbem tym są klucze Kościoła podarowane nam przez zasługę Chrystusa. 61. Oczywiste jest, że do odpuszczenia kar i wybaczenia grzechów w wypadkach zależnych jedynie od papieża najzupełniej wystarcza władza papieska. 62. Prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. 63. Lecz skarb ten jest w pogardzie u ludzi, bo on to sprawia, że pierwsi będą ostatnimi. Kto dalej?
Skarb odpustowy za to jest bardzo miły, gdyż ostatnich czyni pierwszymi. Dlatego też skarby Ewangelii są sieciami, w które niegdyś łowiono ludzi służących mamonie. Skarby odpustowe są sieciami, w które obecnie łowią mamonę ludzką. Odpust zachwalany przez kaznodziejów jako wielka łaska jest istotnie łaską wielką, gdyż im przynosi wiele pieniędzy. W rzeczywistości jednak jest najmniejszą łaską w porównaniu z łaską Bożą i błogosławieństwem krzyża. Biskupi i duszpasterze są obowiązani z należnym uszanowaniem przyjmować delegatów apostolskiego odpustu, ale równocześnie są obowiązani uważać pilnie, aby komisarze ci zamiast rozkazów papieskich nie wygłaszali własnych urojeń. Kto przeciw prawdzie apostolskiego odpustu mówi, niech będzie przeklęty. Kto przeciw samowolnym i kłamliwym słowom kaznodziei odpustowego występuje, niech będzie błogosławiony. Jak papież słusznie niełaską i klątwą karze tych, którzy podstępnie działają na szkodę odpustów, tak również słusznie dotyka niełaską i klątwą tych, którzy pod osłoną odpustu używają swoich sztuczek na szkodę świętej miłości i prawdy. Niedorzecznością jest twierdzenie, że przez odpust papieski rozgrzeszony jest nawet taki człowiek, który by, co przecież nie można sobie wyobrazić, zbezcześcił Matkę Bożą. Wprost przeciwnie, twierdzimy, że odpust papieski nawet najmniejszego grzechu odpuścić nie może, o ile będziemy pod odpustem rozumieli zmazanie winy tego grzechu. Twierdzenie, że i Piotr Święty, gdyby był teraz papieżem, nie mógłby światu ogłosić większych łask, jest bluźnierstwem przeciw Piotrowi Świętemu i papieżowi. My zaś twierdzimy, że i ten, i każdy inny papież rozporządza większymi łaskami, aniżeli odpust, a mianowicie Ewangelią, darami miłosierdzia, darem uzdrawiania i tym podobne. Obrazą boską jest głosić, że wystawiany w kościołach krzyż odpustowy z herbem papieża jest równie mocny i skuteczny jak krzyż Chrystusa Pana. I to był 79.
Teza 80. Nie. 80. 15? Do końca. Biskupi, kaznodzieje i teolodzy, którzy dozwalają, aby nauki podobne były wygłaszane ludowi, odpowiadać będą za to przed obliczem Boga. 81. Następstwem koniecznym bezczelnych kazań odpustowych jest to, że i uczonemu trudno obronić papieża przed zarzutami i bezsprzecznie ostrymi oskarżeniami prostaczków. 82. Na przykład, dlaczego papież dla świętej miłości i dla cierpień, jakie dusze w czyśćcu ponoszą, dusz tych naraz nie wyzwoli z czyśćca? Gdy tymczasem dla tak małej przyczyny, jaką jest budowa kościoła świętego Piotra, za pieniądze tyle dusz wyzwala. 83. Albo po co odbywają się egzekwie i dlaczego nie wolno jest cofnąć zapisów kościelnych poczynionych na mszy za umarłych, kiedy przecież za wybawionych nie potrzeba się już modlić. 84. Albo cóż to jest za jakaś nowa doskonałość Boża i pobożność papieska, że bezbożnemu wolno za pieniądze wyzwalać dusze pobożne, a nie chcą duszy tych wyzwalać z miłości i bez pieniędzy. 85. Albo czemuż owe dawne zasady pokutne, które w rzeczy samej są już zniesione i martwe, jednakże dzięki odpustowi nabrały znaczenia i mogą być usunięte tylko za pieniądze, jak gdyby dotąd istniały w całej pełni. 86. Będąc bogatym ponad magnatów, czemuż to papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje kościół świętego Piotra? 87. Od czego uwalnia albo czym obdarza papież tych, którzy przez zupełną pokutę zyskali prawo przebaczenia i odpustu? 88. Gdyby papież zechciał każdemu wierzącemu udzielać rozgrzeszenia i odpustu 100 razy na dzień, zamiast raz tylko, czy mogłaby nad tę łaskę spaść na kościół większa? 89. Ponieważ papież w odpuście bardziej szuka zbawienia dusz niż pieniędzy, dlaczego znosi dawniejsze listy odpustowe, skoro są równie ważne? 90. Chcieć takie przeciwne argumenty ludzi świeckich stłumić gwałtem, bez wskazania przyczyn i powodów, znaczy to wystawić Kościół i papieża na szyderstwo wrogów, a chrześcijan na szkodę duchową. 91. Gdyby odpust głoszono zgodnie z myślą i zapatrywaniem papieża, łatwo byłoby zbijać wszelkie zarzuty, a może by nawet wcale się nie rodziły te zarzuty. 92. Więc precz z prorokami, którzy wołają pokój, 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 a pokoju nie ma. 93. Tym prorokom dobrze być musi, kiedy powiadają krzyż, krzyż, a krzyża nie ma. 94. Należy opominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją, przez krzyż, śmierć i piekło. 95. I byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios.
Słuchali tych test, to Luter bronił papieża i jego autorytetu. No, wbrew temu, co sądzą niektórzy, że strasznie najeżył na to, co wtedy się wydarzyło. Po wykładzie tutaj Tomka, mnie tutaj pastor Grzegorz prosił też, żeby tam chwilkę czasu, żeby tam dopowiedzieć, co się w parczewie działo. Ja zaraz poproszę. Chciałem powiedzieć, że no dzisiaj oczywiście Kościół już wierzy, że jest zbawienie z łaski przez wiarę, bo przecież w 1999 roku pomiędzy Światową Federacją Luterańską a Kongregacją do Spraw Nauki Wiary, czyli Święte Oficjum, inaczej Urząd Magisterski Urząd Kościoła Nauczający, podpisany przez papieża, deklaracja usprawiedliwienia, która mówi, że wspólnie wyznajemy, wierzymy, że usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę, i podpisali. A tutaj mam, nie będę mówił, jedna z parafii rzymskokatolickich wysłała mojej mamie nieżyjącej od 2,5 roku, pisze Marta Bator, Puławy, wypominki i msza święta wypominkowa. No jeszcze ten i nawet jest tutaj: jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Czyli poprosili moją mamę, żeby przyszła na chwilę i wpisała 10 nazwisk tam. I tam gdzieś do skarbonki, jakże tam zabrzęczy na pewno. I proszę o modlitwę za zmarłych, chyba pierwszy za siebie i innych. Nic się nie zmieniło. Nic. Cena, no to nie wiadomo, jak zabrzęczy, tam nie ma. Ale zobaczcie, nic się nie zmieniło. To jest cud następny, bo jeden z cudów jest to, że ksiądz przez Eucharystii słowa, że Pan Jezus przychodzi i fizycznie staje się opłatkiem, a drugi cud, że moja mama wzywają z nieba, jeśli chce, żeby przyszła i stawiła się, nie wiem, czy osobiście wpisała, nie wiem, jak to bywa, ale zobaczcie, Kościół ma władzę, nie chcę nic mówić. No absolutną, no, jejku, no, jak tam słyszą, tam no, świętych obcowanie jak ten. I jeszcze, ale wiem z tego, że moja mama na ten świat przyszła goła i goła odeszła, tak? Więc chyba, że Pan Jezus tam da tą kostkę, tam bruk, z brukową, tam ze złota i przyniesie. To skarbonka się nie zmieści. Dobrze, tak żarty żartami, ale zobaczmy, co się dzieje. Ja na razie, wiesz co, to jednak to się poproszę, to powiedz dobrze o tym, co po tej reformacji tam po łaski.
Ja nie mam, wybaczcie, nie mam referatu i będę mówił z głowy i być może niedokładnie coś powiem. Ale to, co chcę powiedzieć, to będzie współgrało z tym, co my mówimy dzisiaj cały dzień i z jakiego powodu dzisiaj zebraliśmy się. A więc, no właśnie, kiedy dynastia polskich królów, Piastów się kończyła, polscy królowie zostali zasileni dynastią Jagiellonów. I wiemy, że to zaczęło się od Władysława Jagieły. I jadąc on od Wilna do Krakowa, tam gdzie jego wybranka mieszkała, musiał jechać przez te tereny i jechał przez ostatnim miastem litewskim, a więc księstwo litewskie połączyło się z koroną polską, a książę, wielki książę litewski został królem Polski. I jadąc przez te tereny, Brześć Litewski był ostatnim miastem Litwy, a następnym miastem, do którego miał dojechać, był Lublin. I ciężko mu było w czasie tamtymi środkami lokomocji, jakie wtedy dysponowali, dojechać w ciągu jednego dnia. I w połowie drogi między Brześciem Litewskim a Lublinem wypadł odpoczynek. I ten odpoczynek mu wypadł, kiedy dzień się kończył, wypadło to w dorzeczu Piwonii, Konotopy i tam powstało miasteczko Parczew. Z tego Parczewa my jesteśmy, tutaj część. I w 1401 roku spodobało mu się to miejsce, że był dobrym strategiem. Widział, że w dorzeczu dwóch rzek można zbudować gród, połączyć te rzeczki ze sobą i będzie wyspa, i będzie łatwa do obrony. Tam zbudował zamek i to było... I to było miejsce jego w czasie podróży między Wilnem a Krakowem. I wtedy Polska też stała się jednym z największych państw Europy, kiedy połączyło się Wielkie Księstwo Litewskie z koroną polską. I wtedy też to miasto Parczew zostało wybrane po wybudowaniu drewnianego zamku na miejsce spotkań Sejmu Litwy, Korony i Litwy. A więc w połowie drogi, w pierwszym mieście w Koronie mogli przyjechać posłowie z Litwy i z całej Korony, czy z całej Polski. Ponieważ 10 kilometrów od Parczewa była granica z Litwą. Ta wioska do dziś się nazywa Koroną. I tak było przez całą dynastię Jagiellonów, aż do jego ostatniego Zygmunta Augusta, o którym tu była mowa. I w 1564 roku, a więc widzimy wiele lat po przybiciu tych tez, 1564 odjąć 17, ja z matematyki ostatnio słabo stoję. No ile? Za 40 lat było, nie było. 39 lat. Od przybicia tych tez odbywa się posiedzenie Sejmu w Parczewie i jedyny raz w historii polskiego parlamentaryzmu większość posłów jest protestantami. Posłuchajcie, w 39 lat od przybicia. Ale też było wspomniane, że byli protestantami, ale byli podzieleni. A więc byli luteranie, kalwini i bracia czescy. A więc nie było jedności, byli w większości i nie było jedności. I przyjechał na ten Sejm z Watykanu, wysłannik Watykanu, nuncjusz papieski i powiedział, zakończył się Sobór w Trydencie. Sobór w Trydencie zakończył się w 1563 roku. Dobrze mówię, teologowie? A kto to pamięta, nie? Rok albo dwa przed tym kilkanaście lat trwał ten synod i zakończył się. I przyjechał ten nuncjusz papieski i zwrócił się do króla Zygmunta Augusta, aby mógł wystąpić na tym Sejmie i powiedział, że Kościół katolicki dokonał reform, dokonał zmian. Tych wszystkie tezy, które tam były przedstawione przez Lutra, że dokonały się zmiany. I cała Europa wtedy stoi w ogniu religijnym. A król co chce? Król pragnie pokoju. Ale czasami pokój jest złudny. Król zwrócił się w płomiennej mowie do posłów, protestantów, aby przyjęli uchwały Soboru Trydenckiego Kościoła Katolickiego. I na tym Sejmie zostały przyjęte uchwały Soboru Trydenckiego Kościoła Katolickiego. I w tym momencie zaczął się odwrót reformacji w Polsce. Rzeczywiście Kościół katolicki na Soborze Trydenckim dokonał reform, powołał jezuitów. I oni dokonali zmian. I dynastia Jagiellonów skończyła się na tym królu. Już męskiego potomka nie było. Następnie jedna z sióstr jego została, przyszła dynastia Wazów. Stolica została przeniesiona z Krakowa do Warszawy. Do dzisiaj jej nie chcą, żeby z powrotem do Krakowa nie przenosili. Śpiewają niektórzy. A Parczew, no cóż, stał się na uboczu, został małym miasteczkiem. Nie na trakcie Wilno. Litwa nigdy już nie wróciła do swojej świetności. Pamiętacie, kiedy się przyłączała, była tam cała Białoruś, były tam i Flanty, była część Ukrainy, która to przyniosła nam. Dynastia Jagiellonów się zakończyła, reformacja została zatrzymana i tak od tej pory rozpoczął się odwrót. Nigdy w tym mieście nie było w Parczewie, w którym te uchwały zostały wybrane, nigdy nie powstał, pewnie nasz brat Jarek będzie mówił, nigdy nie powstał kościół protestancki. Były tam kościoły katolickie, były cerkwie kościołów prawosławnych, były synagogi, były kościoły grekokatolickie. Nigdy nie było protestanckiego, aż do tej pory. Aż 3 lata temu powstał zbór i my jesteśmy dzisiaj z wami. I wierzymy, że zaczyna się nowa reformacja. Tylko nie możemy popełnić tych samych błędów, którzy popełnili ci przed nami. Nie możemy się rozdzielać. Słyszycie? Musimy to, co nas łączy, trzymać się tego. A to, co nas dzieli, to nas tylko ubogaca. Amen? Dziękuję.
Co nas dzieli? Pieniądze może nie robią. Nie zabawiacie drugi mniej, tak? Żartuję. Dziękuję tutaj za właśnie bratu Grzegorzowi, że uzupełnił. Myśmy tezy słyszeli, a ja mówię, nie wiem w Parczewie, czy był zbór, czy nie wiem. Czy nie był, bo ja się tam nie wgłębiałem jeszcze w te rzeczy. Ale wiem, że jest. Przynajmniej na stronie internetowej. Nie, jest. Kochani, tak, no... Jest wirtualny. No ja nie byłem osobiście, ale na stronie byłem. No. Ale jest pastor z małżonką, jest zborowniczka, gdzieś jest. No. Pamiętam w tamtym roku, dlatego mówiliśmy, ja miałem reformację w Europie, mam też wykłady, tak że to nie ma co powtarzać. Pastor Tomek powiedział, że takie zapotrzebowanie było, że ktoś powiedział z pastorów, że może coś na tych terenach, że na Lubelszczyźnie. I ciekawa rzecz, postanowiłem sobie zrobić taki właśnie rekonesans. A ponieważ to będzie tematem mojego doktoratu i ja będę musiał szczegółowo właśnie protestantyzm na Lubelszczyźnie, i musiałem wcześniej i zacząć grzebać, a ja mi się nie chciało akurat nie od tej strony, tylko ja teraz... jak się mówi, grzebie wspólnoty pentekostalno-lubelszczyzny, jeden z rozdziałów, czyli wszystkie kościoły źródłosiątkowe łącznie z odnowy w Duchu Świętym. I potrzebuję materiałów nie tylko wirtualnych, ale i na zwykłych kartkach papieru czy książkach. Będziemy jeszcze też rozmawiali. I powiem tak, że to Brad Block powiedział, że co dzieli, to tylko może ubogacić, ale to nas łączy. I kochani, właśnie chcę zrobić coś, co było 21 lat temu, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, czyli Rusałka, tak zwana wcześniej zrobiło Dzień Wyznaniami Chrześcijańskimi Lubelszczyzny. I teraz jeszcze będzie książka taka, Mariusz Orłowski, tam niektórzy go znają, też wyda, o zborach protestanckich w Lublinie. A ja zrobię takie szersze spektrum, gdzie chcę powiedzieć kilka aspektów. Pierwsze, historia danego kościoła, doktryna, działalność misyjna, zaangażowanie ekumeniczne. I to jest to. I pod tym kątem każdy zbór, na tyle, ile będę materiałów, będzie na tyle będzie to opracowane. Ponieważ to będzie w formie potem książki wydane, to ja, czym więcej dostanę ze zborów materiałów, tym będzie więcej o was. Czym mniej, nie będzie. No. I to jest też, że sięgasz do informacji i wiesz. Kochani, no, już żeśmy czytali tezy, wcześniej było mówione, jest napisane główne zasady, hasła reformacji. Więc myśmy słyszeli, że reformacja zatoczyła szerokie koło w całej Europie, ale także też zahaczyła o Polskę. Nie ominęła również Polski. Reformacja w Polsce nie miała aż takiego wydźwięku jak w innych krajach, także nawet w zasadzie Kościół katolicki aż tak bardzo nie gasił tego jak w innych krajach. No by potem różnego rodzaju problemy, nieźle się podzielili, ale teraz jesteśmy mocniejsi o to doświadczenie i na pewno nie popełnimy, no na pewno, raczej nie popełnimy tego, co zrobili wcześniej. reformacja, jak gdyby zapytać kogoś, co to jest reformacja, my się pytam, a pan, panie księże, panie pastorze, a z jakiego pan jest kościoła? Ja jestem protestantem, a co to jest? A jaką pani, czy pan szkołę? No skończyłem tam technikum czy liceum, no to przecież było renesans, tak? No. Luther i inni. No tak, coś tam, żebym słyszał, czy słyszała. No więc gdyby się zapytać takie sobie, co reformacja, no to Luther, Zwingli, Calvin, niektórzy mi jeszcze później dali Wesley, ale no powszechne takie właśnie skojarzenia są. Ale reformacji zawdzięczamy też troszkę więcej niż tylko te cztery w zasadzie, bo to już... pięć, bo to soli deo gloria to reformowani, tak dodali, ale to jest dobrze, tylko Bogu chwała. Jest też taka miejscowość Bogu chwała, a to tylko Bogu chwała, to nie tamtej miejscowości. Więcej zawdzięczamy więc to, że możemy posiadać Pismo Święte, już mówione właśnie w języku narodowym, czyli polskim. To, że potrafimy czytać, że przynajmniej mamy jakieś elementarne wykształcenie, tak? Dostęp do edukacji. Możemy decydować o tym, jaką religię możemy sobie wybrać. Jednym słowem, już nikt nie, i nic nie musi za nas decydować, w co lub w kogo oraz w jaki sposób mamy wierzyć. Mamy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, luteranina, Jerzy Buzek, profesor. Mamy też na Sejmie, no nie? No właśnie, Godson, on Kwerę, teraz John Godson, no różne tego, ale jednego z pastorów byłych protestanckich. Myślę, że to się z czasem i zmieni. Każdy z nas może samodzielnie czytać Pismo Święte i dochodzić do pewnych wniosków. Poddawać na nowo właśnie takiej tej refleksji teologicznej. Słowo Boże, doktryny może dociekać, powinien dociekać. I to oczywiście można na nowo je odczytać, ale... też nie tak, jak mu się podoba, bo jest wiele też zborów powstało w wyniku dlatego, że ktoś zamiast wyczytać, to sobie wczytał te jeszcze parę rzeczy i powstały następne jakieś tam zbory, czy jakieś tam wspólnoty, czy stowarzyszenia. Chodzi o to, że też są pewne zasady interpretacji, czyli hermeneutyki, ale nie o tym jest ten wykład, tak więc nie martwcie się, że będę tutaj wam tym przynudzał. I już wcześniej mówiono, że powszechnie przyjmuje się datę 31 października 1517 roku, kiedy Luther przybił swoje słynne 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze jako datę rozpoczęcia reformacji. Ona się nie skończyła. Ona trwa. Może gdzieś tam przysnęła, ale to tak jak powiedział, że nic się nie dzieje. No to pewien ksiądz zaczął wytłumaczyć, że jednemu komuś tam, drugiemu chyba księdzu czy tam osobom świeckim, że to jest tak jak z samolotem. Jak samolot startuje, to najpierw dużo tam ryk silniku słyszysz, a tutaj pastor starczy, można powiedzieć. Ale potem, gdy już tam ruszy, jest w powietrzu, to już tak w zasadzie jest ten rytm miarowy, tak się nie czuje, czy się leci. I tak samo jest dzisiaj. My nie czujemy pewnych rzeczy, a one się po prostu dzieją. I potem przychodzi odpowiedni czas i coś dostrzegamy. Ja zauważyłem, że mało się mówiło o reformacji. A co nas to obchodzi? A to jest zaszczyt, że mogę stać, że mogę mówić, że są osoby chętne, bo naprawdę dużo temu zawdzięczamy i tym żyjemy. Nawet mamy terminy, slogany chrześcijańskie, to zawdzięczamy reformatorom. Termin Nowe Narodzenie, Wesley, pewność zbawienia, Wesley i tak dalej. No, Słowo Boże, wiara, no, dzięki Lutrowi i innym. Luther właśnie nie był pierwszym, który głosił naukę o usprawiedliwieniu jedynie z łaski przez wiarę. Przed nim było wielu, ale on właśnie był takim niczym apostoł Piotr. W dniu Pięćdziesiątnicy otrzymał łaskę rozpoczęcia dzieła, wielkiego dzieła odnowy Kościoła, którą znamy pod hasłem reformacji. Ale reformacja to nie tylko Niemcy, Szwajcaria, Zwingli, Calvin i inni. Reformację szwajcarską znamy pod nazwą ewangelicyzm reformowany, tudzież kalwinizm, a niemiecką ewangelicyzm augsburski, czyli luterański. Augsburski dlatego, że w 1530 roku w Augsburgu została ogłoszona konfesja augsburska składająca się z 28 artykułów wiary. I pozwolę sobie przytoczyć ten najważniejszy artykuł, właśnie od którego tutaj jesteśmy. Jeżeli my się go pozbędziemy, my nie jesteśmy ewangelicznie wierzącymi protestantami. Znaczy, niektórzy mówią, no ja nie jestem protestantem, bo na przykład jestem z innego kościoła. Inaczej się nazywamy, inny nurt. No jeżeli nie, no to czyli nie jesteś zbawiony przez wiarę. Artykuł 4 tejże konferencji augsburskiej mówi tak. Kościoły nasze nauczają także, iż ludzie nie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem własnymi siłami, zasługami lub uczynkami, lecz bywają usprawiedliwieni darmo dla Chrystusa przez wiarę, gdy wierzą, że są przyjęci do łaski i że grzechy są im odpuszczone dla Chrystusa, który swą śmiercią dał zadośćuczynienie za nasze grzechy. Tę wiarę Bóg poczytuje za sprawiedliwość przed swoim obliczem. Jeszcze o Kościele, 7 artykuł. Kościoły nasze nauczą, że jeden święty, Kościół, trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół zaś jest zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów. Nie jest to konieczne, aby wszędzie były jednakowe tradycje ludzkie albo obrzędy czy ceremonie ustanowione przez ludzi według słów Pawła. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Zatem widzimy, że Kościół jest zgromadzeniem świętych. Nie tych, którzy są w niebie czy kanonizowani przez inne kościoły, lecz świętych obecnie żyjących, którzy są usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa. Taką dygresję zrobię lekką, bo miałem ten zaszczyt, że wędrowałem przez swoje życie chrześcijańskie po wielu zborach. Wszystkie były zgodne odnośnie zbawienia z łaski przez wiarę, ale natomiast już świętości, no za mało się starasz, za mało robisz tego, za mało tego. A uświęcenie jest z łaski przez wiarę, bo w momencie Nowego Narodzenia otrzymuję Ducha Świętego i to jest Duch Święty, który mnie uświęca. Jestem święty tak samo z łaski przez wiarę. Nie inaczej. A proces uświęcenia trwa całe życie. U jednego szybciej, u jednego wolniej. Ale nie będziemy teraz akurat nie tutaj o tym mówili. Luther właśnie o tym mówi. Słuchajcie, kochani, zachęcam was w ogóle do poczytania kazań Lutra. One są świeże, one są dzisiaj aktualne. Tak prosto napisane, że tak prościutko, gdy ja je czytam, to zawsze uzyskuję odpowiedzi na swoje pytania, które mnie nurtują, na swoje problemy. Oczywiście są rzeczy, z którymi się nie zgadzam, ale to są takie marginalne. Zresztą też trzeba rozumieć tamte czasy. Czyli co to jest Kościół? Kościół to jest zgromadzenie wierzących, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, gdzie jest wiernie zwiastowana Ewangelia lub zwiastowane czyste słowo. Niektórzy mówią czyste, aha, to ja mam lepiej tłumaczone. Nie, czyste to znaczy, że usprawiedliwienie jest jedynie z łaski przez wiarę w Chrystusa. O, i to jest czysta Ewangelia. I są przynajmniej dwa znamiona, nota, czyli są sakramenty, czyli jest chrzest i wieczerza pańska. Kalwini dodali jeszcze trzecią notę, czyli dyscyplina. No jak tam, bracie, czy siostry, żyjesz? No jak tam dyscyplinka i tam przed radę, i no to teraz zdawaj swoje tam grzechy. Troszkę o tym jeszcze może powiemy. Więc mamy już pewien obraz, czym jest ten protestantyzm, co to jest reformacja, co to jest ta właśnie nauka o usprawiedliwieniu. Możemy właśnie rozpocząć tutaj, nasze strony. Lubelszczyzna, kochani. I powiem tak, że chociaż protestantyzm na Lubelszczyźnie pojawił się w drugiej połowie XVI wieku, jednak ten region był jednym z najważniejszych ośrodków kalwinizmu i arianizmu w Polsce. Aż do połowy XVII wieku. Kiedy to na arenę wkroczyła kontrreformacja? To już było mówione właśnie brat Bloch. Troszkę tam naświetlił nam. Lubelszczyzna była jednym z najbardziej rozwiniętych regionów Polski. Czyli nie tak jak drugi tam obszar. Rozkwitało rolnictwo, handel, a także region ten był skrzyżowaniem ważnych dróg tranzytowych, jak Parczew, no nie? Które sprzyjały temu, aby wszelkiego rodzaju wieści docierały z najdalszych regionów Europy. O tym, że Lublin był znaczącym miastem, jest fakt, że w 1578 roku przeniesiono do niego Trybunał Koronny. Na rynku jest tam, no nie tam. Na Lubelszczyźnie rozwijało się zarówno mieszczaństwo, jak i szlachta. Lublin posiadał też swoją perełkę, ja to nazywam perełkę w cudzysłowie, w postaci Biernata z Lublina. To jest człowiek, który jeszcze przed Lutrem żył, działał. Biernat z Lublina, urodzony około 1460 roku, zmarł w 1529 i on, który jeszcze przed wystąpieniem Marcina Lutra uznawał autorytet Biblii, że zupełnie z łaski przez wiarę, odrzucał znaczenie tradycji i naukę papieską i był osobą wykształconą. Miał takie kilka dzieł w swoim bibliotece. Posiadał dzieła właśnie Boromeusza de Christiana Religione contra Hebreos i świętego Augustyna Opuscula Meditationes Solicvia. A dobra, no ale w każdym razie miał te dzieła. I właśnie on takim jakby był prekursorem. Katolikiem oczywiście był, jeszcze nie doszedł ewangelicyzm do Lublina, do Polski, bo jeszcze nie było reformacji, jeszcze Luter tez nie przybił, no ale Hus i inni już tam działali. W połowie XVI wieku znaczna część mieszczan, a także okolicznej szlachty przyjęła luteranizm. Powstało wiele luterskich zborów. Sprzyjał temu starosta lubelski Stanisław Tęczyński. Tak sprawdziłem, chciałem jego tak historię prześledzić, no, tak ogólnie wziąłem. I tylko tyle znalazłem materiału, że herb topór, urodzony w 1484, zmarł w 1549, był hrabią, nosił tytuł Świętego Imperium Rzymskiego. Podkomorze sandomierski i starosta trębowelski. Nigdzie nie pisało, że on przeszedł na luteranizm, ale czyli sympatyzował i on dzięki niemu to się mogło rozwijać. To tak samo jak pewną analogię do, na przykład, troszkę dygresję, Oskar Schindler, jak Żydów uratował. Był Niemcem, a Bóg go pobudził, żeby uratował tam troszkę tam ponad tysiąc tam iluś ich za jego przyczyną uratowało. I tak samo właśnie ten Biernat z Lublina. O nie Bierna, przepraszam, tylko Stanisław Tęczyński. No i już byśmy mówili o luteranizmie i na razie stop. Na razie luteranizm idzie na urlop i wchodzi kalwinizm. Na początku drugiej połowy XVI wieku luteranizm zaczął wypierać kalwinizm. Kalwinizm był bardziej radykalny od luteranizmu. Jak mówiłem, że teraz luteranie właśnie, że zbawienie z łaski przez wiarę w Chrystusa, to właśnie Kościół i są dwa, czyli chrzest i wieczerza pańska. Oni jeszcze właśnie na to, że dyscyplina, że każdy, kto się nawrócił, no to musi wykazać, że faktycznie jest godzin, bo jakieś uczynki, jeśli nie było, no to... Była tam pewna dyscyplina, no ale w niektórych zborach kalwińskich tak było okropnie, że no, ciężko było być kalwinem w tamtych czasach, bo rygor dosyć mocny panował i no, takie właśnie purytańskie zbory to prekursorzy w zasadzie można powiedzieć purytanizmu. Ale plusem było to, że zbory posiadały własną autonomię. Kościół luterański jednak mocno zhierarchizowany jest kościołem i przez to stał się bardziej popularny wśród szlachty. Zarówno mieszczanie lubelscy, jak i szlachta uczestniczyli od 1557 roku na synodach kalwińskich w Pińczowie. Zobaczcie, a w 1560 zmarł Łaski. Zobacz, wszyscy, jeżeli żył Łaski, zaczęło się to ładnie rozwijać. Natomiast pierwszy synod kalwiński na Lubelszczyźnie odbył się w 1560 roku w Bychawie. Ile jest do Bychawy? Niedaleko, no nie? Jest, plac Bychawski jest w Lublinie. Był to pierwszy zorganizowany synod kalwiński, który dał początek zorganizowanemu kalwinizmowi w regionie lubelskim. I z Lublina wywodzili się tacy pastorzy jak Marcin, nazwisko nie znamy, od 1556 roku minister zboru we Włodzisławiu. Tomek tutaj właśnie mówił, że były... Prezbiter, minister, to już takie dożywotnie funkcje. No minister nic jak pastor. Jan Lublinus, od 1550 roku pastor w dobrach Mikołaja Reja, przepraszam, a Marcin zbor we Włodzisławiu, Bożym pokręcił, prowadził. Jan Lublinus, czyli Janusz z Lublina, wystąpił w 1561 roku do synodu w Pińczowie z prośbą o przysłanie pastora do Lublina. Rok później, w W 1562 roku przybywa do Lublina Stanisław Paklepka, absolwent studiów teologicznych w Bazylei, zobaczcie, ze Szwajcarii. Rok 1562 jest też rokiem przełomowym dla Kalwinów, gdyż wtedy powstała pierwsza parafia. W 16 roku na Lubelszczyźnie znajdowało się 37 kalwińskich zborów. Mówię o kalwińskich. Oprócz Lublina znajdowały się jeszcze w Kocku, Lubartowie i Bełżycach. Były to zbory najważniejsze, także w czasach I Rzeczypospolitej Lublin zaraz po Kielecczyźnie był głównym ośrodkiem kalwińskim. Jedną z najbardziej kluczowych postaci kalwińskiego zboru lubelskiego był Krzysztof Kraiński. Teraz troszkę się na nim troszkę zatrzymam, bo też ciekawa postać. Krzysztof Kraiński urodził się w 1556, zmarł w 1618. Szlachcic, który związał się z Lublinem, gdzie od 1584 roku pełnił funkcję ministra w lubelskim zborze ewangelicko-reformowanym. Był to trudny czas dla Kraińskiego, bo obok ośrodka aryjskiego działał również kolegium jezuickie. Już kontrreformacja, czyli misjonarze trydenccy zaczęli już działać, tak? Kraiński był autorem wielu pozycji, więc katechizm z pieśniami Kościoła Powszechnego Apostolskiego, porządek nabożeństwa Kościoła Powszechnego Apostolskiego, dziennik, to jest modlitwy o chrześcijańskie potrzeby i wreszcie ukoronowanie jego twórczości literackiej była postylla Kościoła Powszechnego Apostolskiego. Postylla, czyli zbiór kazań na każdą niedzielę roku. Około 1500 stron. Jego dzieło... Ta postać jest o tyle ciekawa, bo on pisał szlachtę, sarmatów, jak w tym czasie funkcjonowała. Może od strony takiej teologicznej on nie miał nic, nie pisze, żeby on jakąśkolwiek szkołę teologiczną kończył, ale miał wprawny zmysł, być może po prostu był samoukiem, może od kogoś tam pobierał nauki, tego nie, na razie nie doszedłem do tego, raczej nie wiemy. Może gdzieś znajdę jakąś jeszcze publikację. I on była niesamowita właśnie podwalina do tego, aby Kościół, właśnie żeby Kalwini mogli mieć fundamenty wiary, aby mogli się pozostać. XVII wiek nie był też dla kalwinizmu zbyt przyjazny, gdyż wskutek represji ośrodek kalwiński zeszuplał do środków w Piaskach Luterskich i Bełżycach. Zaczęło się kurczyć. Ja tak troszkę chciałem powiedzieć, że dlaczego na przykład ewangelicyzm reformowany się przyjął w Polsce, a luteranizm mniej. No, pierwszą przyczyną to, że szlachta wysyłała swoich dzieci na studia do Szwajcarii, znaczy do Europy. Znaczy, no, między innymi też tam byli i te wszystkie te prądy, nurty teologiczne, reformacyjne przywozili. I to było tak na przykład, czy do dobra Firlei już tak dalej. No, każdy pan miał swoje miasto, wioski i był fundatorem kościoła. I przyjeżdżał syn i mówił, tato, wiesz co, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. No to dobrze, synu, no to i wchodzi do kościoła, do księdza mówi, od dzisiaj czytamy Biblię. I nie ma. I ludzie przychodzili do kościoła, nawet nie wiedzieli, że coś skoro się zmieniło. I dopóki żył ten fundator, był kościół tam właśnie protestanckim. No i tutaj właśnie też kontrreformacja, ale z drugiej strony nie ugruntowany teologicznie nurt, pojawiają się Arianie, tak? Od 1564 roku wśród kalwinów lubelskich zaczął szerzyć się anabaptyzm, z którego wyłoniła się grupa antytrynitarzy, zwanych inaczej Arianami, braćmi polskimi. Przywódcami Arian byli Marcin Czechowicz i Jan Niemojewski. Jednak przywódcą został Stanisław Paklepka. To jest ten, co przyjechał ze Szwajcarii do zboru kalwińskiego i zbyt długo nie był, bo... trzy lata w zasadzie był pastorem tym i już mu... Przeszło w inną stronę i już stał się tym antytrynitarzem. I skutek jego poglądów, trzy lata później, w 1535 roku, oprócz zboru kalwińskiego, powstał zbór ariański, który wraz ze szkołą miał pierwszą siedzibę w kamienicy starosty Tęczyńskiego obok lubelskiej katedry. W drugiej połowie XVI wieku powstał zbór w Lewartowie, czyli Lubartów, wraz ze słynną szkołą w Piaskach i Milanowie. Jednak w wyniku uchwały sejmowej z 1658 roku zbory ariańskie przestały oficjalnie istnieć i tylko przez jakiś czas jeszcze działały w ukryciu. Po śmierci Paklepki w 1567 wewnątrz lubelskich Arian powstała grupa, która głosiła jeszcze bardziej skrajne poglądy niż klasyczni Arianie. Głosili oni, że jest jeden Bóg Jehowa. Zobaczcie, że byli prekursorzy pewnej religii. Zaś Jezus był tylko doskonałym człowiekiem, a Synem Bożym nazwano go na skutek sfałszowania treści Ewangelii. I z tym ugrupowaniem współpracował Szymon Budny, który w 1572 roku wydał już pierwowzór przekładu Nowego Świata, tak zwaną Biblię Nieświecką. Usunął w niej wszystkie miejsca odnoszące się do boskości Jezusa. Głosił on również szacunek dla judaizmu, który stawiał za wzór dla chrześcijaństwa. Być może dlatego, że judaizm jest religią monoteistyczną i łatwiej było tak radykalnym grupom w łonie arianizmu utożsamiać się z judaizmem i nazwano ich utynitarianami lub judaizantami. Jednego z nam siedzi, drugi stoi. Akurat nie tutaj, ale tymi pozytywnymi, którzy nie są antytrynitarzami. Tomek akurat nie się lubuje troszkę w judaizmie tam mesjańskim, ja też coś mi tam troszkę pozytywnie się zakręciło, ale tak, taką dygresję zrobiłem. Kochani, nie będę już was nudził i teraz będziemy kończyć. No i kontrreformacja przychodzi i po Soborze Trydenckim, jak to mówi właśnie brat Grzegorz, kontrreformacja nie oszczędziła również znanego z tolerancji religijnej Lublina. Zaczęto eliminować sekty, Arianie przynieśli się do Piasek, a Kalwini zbierali się w domu Marianny Zasławskiej, wojewodziny wołyńskiej. Wskutek propagandy jezuickiej katolicy napadali na zbory ariańskie i kalwińskie. Zdarzały się przypadki, że uczniowie szkoły jezuickiej napadli na kalwiński kondukt żałobny 4 lutego 1633 roku. I zginęły wówczas 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Miły bliźniego jak siebie samego. Można dodać. Coraz bardziej ograniczano swobody religijne. Kalwinom tak, że zbór w Bełżycach przestał istnieć. Kalwinizm wskutek prześladowań skurczył się i był już reprezentowany przez kilka rodów szlacheckich. Inni, którzy nie wytrzymali, zrobili konwersję na katolicyzm i Piaski Wielkie zostały jedynym ośrodkiem kalwinizmu. I teraz kalwinizm jakby znika z areny, wojna jest znowu luteranizm. I w 1784 roku tutaj właśnie lubelscy luteranie otrzymali zgodę na budowę budynku kościelnego tutaj przy ulicy tam Ewangelickiej, tak, tam przy tym sądzie okręgowym w Lublinie. Budowę tą ukończono w 1788 i parafia luterańska od tego czasu posiada swój budynek. Natomiast ołtarz, który jak bliżej jakiegoś środku, jak nie, to tam zachęcam, jest ołtarz Jambona, która tam jest, się znajduje obecnie, to przywieziono ją ze zlikwidowanego zboru luterańskiego w Piaskach. Parafia luterańska prowadziła równoległą działalność. Na przykład w 1863 powstała szkoła ewangelicka, a ciekawą rzeczą jest, a po roku 1880 uczyła również młodzież katolicką. A nie wiem dokładnie tam. W 1849 zbór kalwiński w Piaskach Luterskich przestał istnieć, a wiernych przeniesiono do Lublina, gdzie mieli organizowane osobne nabożeństwa. No i teraz dochodzimy dalej. Inne zbory protestanckie, o którym będę mówił za rok. Za rok to będzie już tak, będziemy na zielono jechać, zdrowo. O, będzie. Tak jest. W 1914 w Lublinie powstał zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, założony przez ewangelistę Makarego Gryca. Dalsze zbory protestanckie, więc baptyści, ewangeliczni, chrześcijanie, zaczęli powstawać w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak samo też i chrześcijanie wiary ewangelicznej. No nie? Też po wojnie II światowej też mogę wspomnieć o kościele metodystycznym, powstał w Lublinie, dlatego że to jest kościół, się mówi, historyczny, poreformacyjny, ale to jest zreformowany anglikanizm. Kościół ciekawy o tyle, że potrafi łączyć ewangelicką wiarę z ewangelicznym chrześcijaństwem. To jest taki pewien fenomen Wesleya. Obok i też właśnie obok kościoła luterańskiego jest drugim zborem ewangelickim. No, w zasadzie teraz jest placówka, spotykają się na Tatarskiej, tam wynajmują Marka Włókiewicza lokal. ale jeszcze inne zbory. No i obok zaraz ta jeszcze pod koniec ery PRL i współcześnie można zauważyć powstanie zborów zielonoświątkowych i niezależnych. I obecnie na Lubelszczyźnie jest około 40 zborów protestanckich. Ja liczyłem około 36 czy 7, ale po prostu niedawno na rynku się spotykają tam ten Grzesiek Kloc, tak, ten, ale około 40 jest, to no, się liczyłem no, parę dni temu. A zobaczcie, było 37 zborów kalwińskich tylko w XVI wieku, nie mówiąc o luterańskich czy innych. I teraz wszystko się zaczyna tak by odradzać. To takie, przekazałem takie fakty, troszeczkę może historyczne, niby takie suchą wiedzę, ale jest pewien dorobek. I my właśnie korzystamy z tego. Dzięki tym ludziom mamy to, co mamy. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. I warto po prostu wiedzieć, że jeśli... Po prostu nie dajmy się oszukać innym, wydrzeć, że ktoś powie, słuchaj, ty nie jesteś protestantem, bo tylko ty jesteś nasiątkowcem, ty jesteś innym. Nie, jesteśmy dopóki wierzymy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest fundament. Możemy czegoś nie wiedzieć. Możemy się tam z czymś kłócić, ale dopóki wierzymy, że usprawiedliwienie jest jedynie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a Pismo Święte jest jedyną normą w prawach wiary i życia, że to jest normą normowaną, normującą wszystkie inne sprawy, doktryny i tak dalej, dopóty będziemy zdrowi. Nie będą, nawet gdy nam przyślą tam na wypominki, mówi, dobrze, my wam wypominamy, dajcie nam wsparcie do naszego zboru, żebyśmy sobie budynek wykupili, a my będziemy się modlić o wasze zbawienie za darmo, tak? Kochani, dobry czas, bośmy już drugi rok, tak drugi raz jestem o reformacji. Módlmy się, żebyśmy się mogli w przyszłym roku spotkać, a mówię, w przyszłym roku będzie szczegółowo, będziemy omawiać przegląd zborów nurtu zielonoświątkowego. To na Lubelszczyźnie. Czym więcej materiałów dostanę, tym więcej opisane. Prawie mało to będzie w trzech zdaniach, tak żeby potem nie płakać, no nie? Dobrze, dziękuję.